pan profesor Józef Szaniawski. Witam serdecznie, panie profesorze.
Szczęść Boże, ojcze, szczęść Boże naszym słuchaczom.
Panie profesorze, pan był więźniem politycznym PRL-u. Pojawiła się informacja na stronach internetowych Trybunału Sprawiedliwości Praw Człowieka w Strasburgu. Otóż polski wymiar sprawiedliwości musi wytłumaczyć się z grzywny, którą nałożono na Jerzego Urbana za obrazę Jana Pawła II. Trybunał w Strasburgu pyta, czy skazanie Urbana nie tłamsi wolności słowa. Przypomnijmy, w sierpniu 2002 roku Urban napisał artykuł Obwoźne Sado Maso, zamieszczony w Nie, tuż przed pielgrzymką papieża do Polski. Tam znalazły się słowa między innymi choruj z godnością, gasnący starcze albo kończ waść. Wstydu oszczędź. Urban nazywał też papieża Breżniewem Watykanu, żywym trupem i sędziwym bożkiem. Jak pan to czyta jako historyk, jako politolog, jako więzień polityczny, jako człowiek, jako katolik, co pan myśli?
Zacznę może od tego, że w stanie wojennym Jerzy Urban był ministrem rządu, a właściwie hunty stanu wojennego. Ten rząd był pozornie tylko suwerenny. Ten rząd był całkowicie uzależniony od Moskwy i w imię sowieckiej, moskiewskiej racji stanu rządził Polską na czele z premierem Wojciechem Jaruzelskim i skąd tego rządu wchodził jako minister, rzecznik rządu Jerzy Urban. Już tylko to daje wiele do myślenia. W stanie wojennym Jerzy Urban specjalizował się w tym, żeby kopać leżących, między innymi ludzi skazanych przez straszne sądy stanu wojennego. Między innymi opluwał skazanego na karę śmierci pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, a także mnie, kiedy siedziałem w więzieniu i kiedy nie mogłem się bronić. To było kopanie leżącego. Przypomnę, że najbardziej haniebne, ale już zupełnie haniebne opluwanie to było kalumnie i padły oszczerstwa pod adresem księdza Jerzego Popiełuszki, wszystko w wykonaniu Jerzego Urbana, który korzystał z monopolu, jakim była komunistyczna cenzura totalitarnego państwa, jakim była Polska Rzeczpospolita Ludowa, bo on nie dość, że opluwał przeciwników, to miał pewność, że oni mu na to opluwanie odpowiedzą. Nie jest przypadkiem, że był nazywany geddelsem stanu wojennego, a przypomnę, że przed kilkunastu laty on pozwał, ja go też tak nazywałem oczywiście, ale profesor Richard Bender też go tak publicznie nazwał i jego Urban pozwał do sądu i po trwającym blisko 10 lat w procesie po przejściu przez wszystkie instancje Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej uznał, że jest uprawnione, usankcjonował, że jest uprawnione porównywanie Jerzego Urbana do Goebbelsa. Przypomnę, Józef Goebbels był hitlerowskim ministrem propagandy, był prawą ręką Hitlera. Popełnił razem z nim samobójstwo, wcześniej zastrzelił swoją żonę i pięcioro dzieci. I słynął z tego, że był kłamcą, manipulatorem i oszczercą. I do niego można porównywać Jerzego Urbana. Oczywiście to jest człowiek pełen bezczelności i tupetu. Odrębna kwestia to jest gazeta, którą założył, tygodnik Nie. Otóż chciałem z całą odpowiedzialnością powiedzieć i ojcu, i słuchaczom Radia Maryja to, co mówię naszym studentom na wykładach. W końcu uczymy w wyższej szkole mediów. Otóż nie ma w Stanach Zjednoczonych ani w Unii Europejskiej tego typu gazety, jak tygodnik Nie, która w sposób zupełnie bezkarny mogłaby opluwać, kłamać i wysyłać oszczerstwa pod adresem ludzi uczciwych. Chciałem powiedzieć, dlaczego nie ma. Dlatego, że w Stanach Zjednoczonych jest absolutna wolność słowa. Można mówić i pisać wszystko, ale ponosi się odpowiedzialność za to, co się mówi. Więc jeżeli ktoś, tak jak Urban, by napisał jakiś taki artykuł na mój temat, na temat ludzi, którzy siedzieli w więzieniu, na temat jakiegoś księdza na przykład, to w ciągu kilku miesięcy, nawet w ciągu kilku tygodni, ten, który zostałby opluty i opisany w takiej gazecie, pozwałby taką gazetę do sądu i by musiał zapłacić taką grzywnę, że przestałoby to się w ogóle opłacać wydawać. Natomiast w Polsce, w III RP, coś takiego jest możliwe.
Panie profesorze, to jest możliwe w Polsce, to jest możliwe także dzisiaj niestety w coraz większej ilości krajów. Ja już nie mówię o Wietnamie, wiemy o potężnych zmaganiach chrześcijan, kościoła katolickiego, w szczególności w Wietnamie z władzami tego kraju i o tym, że kościół pozbawiany jest wszelkich praw do budynków, do gruntów, do świątyń, które są. To możliwe jest także w Wielkiej Brytanii, bo przypomnijmy, panie profesorze, nie wiem, czy pan wie, że Brytyjska Izba Lordów wznowiła w tym tygodniu dyskusję nad absurdalnym prawem, które w imię walki z dyskryminacją w miejscu pracy nałoży na Kościół katolicki obowiązki m.in. przyjmowania do kapłaństwa czynnych homoseksualistów kobiet i żonatych mężczyzn. To Brytyjska Izba Lordów będzie mówiła, kto ma być kapłanem w Kościele katolickim. W Wielkiej Brytanii oczywiście. Więc, panie profesorze, jeszcze jedna informacja. Otóż prokuratura w Udine uznała, że ani Beppino Englaro, ojciec Eluany Englaro, który zdecydował o pozbawieniu kobiety pokarmu i napojów, mówiliśmy o tym szeroko, ani osoby mu w tym pomagające nie są odpowiedzialni za śmierć kobiety. A więc to, że kogoś zagłodzono, to nie ponosi się odpowiedzialności za to, że kogoś zagłodzono. Z kolei, kiedy przeglądamy portale internetowe, widzimy, jak ośmieszana w Polsce jest wizyta duszpasterska poprzez różnego rodzaju karykatury, komentarze internetowe, różnego rodzaju posty itd., itd. Panie profesorze, nagonka na Kościół katolicki jest ogromna. Z czego to wynika?
Myślę, że ojciec jako redemptorysta, jako duchowny jest do tego przyzwyczajony. Powiem tak, jako historyk. Nagonka na Kościół katolicki nie jest niczym nowym od setek, a właściwie od tysięcy lat. Prześladowania chrześcijan właściwie trwają nieprzerwanie od 2000 lat. Mamy do czynienia ewidentnie z jakąś taką nową falą walki z Kościołem katolickim. Ona jest wielokrotniona oczywiście przez to, że mamy dzisiaj w XXI roku, w XXI wieku media i one szczegółowo informują o wszystkim tym, co się dzieje na świecie. Przecież wyprawa Kara Mustafy pod Wiedeń w 1683 roku to nie była wyprawa pod Wiedeń, tak jak się wszyscy na ogół uczą, tylko plany Kara Mustafy sięgały, że po zdobyciu Wiednia doliną Dunaju i przez Alpy dojdzie do Rzymu i na świątyni szatana, czyli na bazylice świętego Piotra zrzuci krzyż i powiesi półksiężyc islamski. To są sprawy, o których można mówić i mówimy o tym na wykładach dla naszych studentów. Natomiast jeśli idzie o Jerzego Urbana, chcemy zwrócić na jeden bardzo ważny fakt. Otóż to, co się dzieje, to jest ewidentnie luźwanie nie tylko wolności słowa, ale w ogóle wolności. Kto skorzystał po 1989 roku po rozmowach Okrągłego Stołu, to osoba Jerzego Urbana narzuca się po prostu jako symbol, bo poza wszystkimi ohydnymi rzeczami, które pisze, to on jest człowiekiem niesłychanie zamożnym i trzeba to powiedzieć wprost, że tak grzywna 20 tysięcy, którą on ma do zapłacenia, czy zapłacił nawet, to są dla niego jakieś groszowe sprawy. Natomiast niepokoi, że sprawą Jerzego Urbana i staną w jego obronie stanął Trybunał w Strasburgu. Ten sam Trybunał, który przed paroma tygodniami zajmował się sprawą krzyża w jednej ze szkół północnych Włoszech i uznał, że ten krzyż tam nie powinien wisieć. Otóż to budzi bardzo duży niepokój, że można Ojca Świętego Jana Pawła II nazwać Breżniewem Watykanu i to budzi niepokój i właśnie to budzi niepokój Trybunału w Strasburgu. Chcę przypomnieć, że Leonid Breżniew był zbrodniarzem komunistycznym dyktatorem Związku Sowieckiego, marszałkiem sowieckim, który stał na czele ogromnego imperium, które było nazywane Imperium Zła. To w tym imperium były obozy koncentracyjne, odstawiona sieć gułagów, to w tym imperium ginęli Polacy i w okresie rządów Brzeźniewa, prawie 20 lat, to imperium doszło do apogeum swojej potęgi i groziło światu atomową zagładą i trzecią wojną światową. I już tylko to, że można było Polaka, składając nawet, że papieża, tylko Polaka porównać do Brzeźniewa, już to wykonanie Urbana jest czymś ohydnym, strasznym i godnym ukarania, bardzo surowym wrokiem. Ale Trybunał w Strasburgu wreszcie staje w jego obronie. I chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć, szczególnie dla naszych słuchaczy, i dla naszych studentów. I proszę, żeby Państwo to zapisali, bo to czasami warto zwrócić uwagę na taką ważną definicję. Oto mamy bardzo często, Urban twierdzi, że on pisze prawdę i wielu kłamców o oczach krzykoprzysięzców, a w mojej subiektywnej ocenie Urban jest nie tylko gedesem stanu wojennego, ale ma oczy krzykoprzysięzcy i niech Jerzy Urban spróbuje pozwać mnie do sądu i ja to przed sądem udowodnię, że w moim przekonaniu Jerzy Urban ma oczy krzykoprzysięzcy, ale chciałem powiedzieć coś innego. Proszę napisać taką definicję. Pół prawdy równa się zawsze całe kłamstwo. Autorem tej definicji, która mówi pół prawdy równa się zawsze całe kłamstwo, był wybitny uczony, laureat Nagrody Nobla Albert Einstein. To on, opluwany przez ministra Goebbelsa w hitlerowskich Niemczech, napisał o jego publikacjach, o publikacjach Goebbelsa, że pół prawdy równa się zawsze całe kłamstwo. Myślę, że to ma także odniesienie do wszystkich publikacji w tygodniku Nie. Podkreślam, do wszystkich publikacji w tygodniku Nie oraz w innych mediach w Polsce bardzo często niestety to da się zastosować tą definicję.
Do tego wszystkiego, gdybyśmy jeszcze dodali, panie profesorze, bo pan mieszka w Warszawie, akcję oczyszczania miasta z przydrożnych krzyży, o której szeroko informowaliśmy na antenie Radia Maryja, w telewizji Trwam była specjalna interwencja w tej sprawie Warszawy, w której rządzi pani Hanna Gronkiewicz-Walc, która jawnie przyznaje się do katolicyzmu, do tego, że jest w kościele katolickim, a jednak tego typu działania mają miejsce pod jej rządami. Nie mówię, że ona, bo tego nie wiem, ale pod jej rządami.
Niewątpliwie ona jako prezydent dostępny ponosi odpowiedzialność za to, że w przeciągu trzech dni, a właściwie w przeciągu trzech nocy, bo to było robione pod osłoną nocy, po ciemku, po kryjomu, przejeżdżali śmieciarze, samochody śmieciarki i likwidowały, wrzucały na te ciężarówki ze śmieciami krzyże, które stawiali ludzie w bardzo emocjonalnej sytuacji, bo to byli ci, którzy stracili kogoś bliskiego w wypadku samochodowym. Otóż ja chciałem powiedzieć, to wszystko było pod pretekstem, że dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bo te krzyże stały przy Wisłostradzie, na trasie Marzielkowskiej, no, na tych głównych ulicach przejazdowych. Dokładnie, to, proszę Państwa, to ojciec mnie tak zasugerował, to nie były żadne krzyże, tylko to były malutkie krzyżyki, one miały 20-30 centymetrów, to nie były jakieś krzyże przydrożne, prawda? I ktoś tam po prostu w szczęśliwej śmierci kogoś bliskiego, czy najbliższego, nawet stawiał krzyż albo znicz i to rzekomo było szkodliwe. Otóż, proszę Państwa, w tym mieście, w Warszawie, jest co robić. Jest po prostu w tej chwili zawalone śniegiem. Dziury w jezdni, dziury w chodnikach, nieświecące się latarnie, rozdeptane trawniki, a miasto zajmuje się akurat krzyżami. To nie jest przypadek.
I zajmuje się tym pod osłoną nocy.
Tak, pod osłoną nocy.
Panie profesorze, sekwencja tych wszystkich zdarzeń, ta cała układanka, którą próbujemy tutaj wydobyć, no chyba musi nas zmusić do myślenia i do działania.
Ja powiem tak, tu jest jakiś wspólny mianownik i on jest bardzo wyraźny, że na różnych polach, w różnych segmentach, w różnych fragmentach naszego życia prywatnego i społecznego napotykamy się ewidentnie na godzenie w to, co Jan Paweł II nazywał pamięć i tożsamość. To jest godzenie w samą istotę nas samych. już nie chodzi tylko o polską religię, to chodzi wręcz o cywilizację, bo krzyż na przykład jest częścią naszej cywilizacji. I proszę zwrócić uwagę, z tych różnych rzeczy, o których ojciec przed chwilą mówił, pozornie od siebie odległych, tworzy się pewna całość. I to jest dla nas wszystkich bardzo niepokojące. Jeżeli my tego głośno nie będziemy głośno o tym mówić, i jeżeli nie będziemy głośno to piętnować i bronić się przed tym, to nikt tego za nas nie zrobi. Musimy o tym mówić.
Obojętność ludzi dobrych rozzuchwala zło. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Jeśli można dodać jeszcze. Zawsze takie, że przestępca rozzuchwala się swoją bezkarnością i to ma zastosowanie do tych rzeczy, o których przed chwilą mówiliśmy. I to w dodatku trzeba zwrócić uwagę, z jaką pogardą oni wszyscy, pan Urban i ludzie, którzy przeciwko nam działają, z jaką pogardą oni nas traktują, że my niby jesteśmy nie dzisiejsi, anachroniczni, że się zajmujemy jakimiś sprawami historii. Powiem jeszcze raz, to jest nasza pamięć, tożsamość, jak nazywał to Jan Paweł II.
Historyk, profesor, więzień polityczny, katolik, profesor Józef Szaniawski był naszym gościem. Dziękuję bardzo.